Marek Hondzyński, redaktor naczelny portalu Czysta Gospodarka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I chciałem tylko dopowiedzieć jeszcze jeden z ostatnich, a może ostatni dziennikarz, który na poważnie studiuje, analizuje i pisze o budżecie państwa, z czego potem wychodzą bardzo ciekawe teksty. Panie redaktorze, Sejm już za 2 tygodnie będzie się budżetem zajmował, będzie go przyjmował z równą ekscytacją, jak co do poprzednich, do tegorocznego budżetu pan redaktor podchodzi?
Wie pan, panie redaktorze, z ustawami budżetowymi w ostatnich latach jest taki problem, że one coraz mniej jakby pokazują całościowy obraz finansów publicznych i mam wrażenie, że znaczenie tego dokumentu jednak wyraźnie się obniżyło. A stało się tak dlatego, że rząd wybrał strategię finansowania dużych, ważnych wydatków poza budżetem, wykorzystując do tego choćby tak zwany fundusz covidowy, który powstał na początku pandemii i jego głównym celem miało być zwalczanie skutków tej pandemii. W związku z tym, jak mnie pan pyta, czy z ekscytacją przyjmuje pracę nad ustawą budżetową tegoroczną, na pewno z mniejszą niż jeszcze 3-4 lata temu. Wydaje mi się, że jednak no, trochę tutaj nastąpiła erozja budżetu państwa jako takiego dokumentu pokazującego, jak te finanse państwa wyglądają w rzeczywistości. To nie jest jednak cały obraz i też obawiam się, że wycinek, jaki pokazuje budżet państwa, jest coraz mniejszy. Wycinek tych właśnie finansów publicznych.
Przez wiele lat, powiedzmy przez pierwszy okres długi rządów Prawa i Sprawiedliwości, budżet raczej zaskakiwał. Wszystkie czarne wizje się nie sprawdzały, deficyt był zawsze niższy od założonego. Udawało się finansować bez większych trudności i bez większych nowych obciążeń dla podatników, dla obywateli, politykę rodzinną, politykę społeczną, politykę socjalną. Również tak samo będzie w tym roku, czy coś się wyczerpało? Bo tak jak się różne sygnały odbiera, to także te całkiem oficjalne od premiera, to nagle jednak sytuacja budżetowa stała się trudna.
No właśnie, pan premier, generalnie taka rządowa narracja zmieniła się w ostatnich tygodniach właśnie w tym kierunku, który pan przed chwilą powiedział. To znaczy, słuchajcie, drodzy obywatele, no nie jest dobrze, mamy problem z inflacją, mamy szalejące ceny energii, rosną nam potrzeby pożyczkowe w związku z finansowaniem wydatków na zbrojenia, więc no przygotujcie się na to, że trzeba będzie gdzieniegdzie oszczędzać. Natomiast, no właśnie, to jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Jak spojrzymy na wyniki samego budżetu, no to sytuacja jest świetna. Mamy tam w tej chwili 27 miliardów złotych nadwyżki, więc to pokazuje, że coś jest nie tak z raportowaniem takim bieżącym stanu finansów publicznych.
A to nie od dziś, bo ja pamiętam tę sytuację, też jakoś nie jestem wielkim znawcą budżetu, no ale coś tam obserwowałem i to było tradycyjnie i za Platformy bardzo widoczne, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, że do listopada potrafiła być nadwyżka, no i potem nagle grudzień to były jakieś raportowane czy księgowane olbrzymie wydatki i pojawiał się deficyt.
Tak, ale obawiam się, że nie aż w takiej skali. No w tej chwili mamy 27 miliardów złotych nadwyżki, a planowany deficyt jest 30 miliardów, dobrze pamiętam? Już nawet, szczerze mówiąc, w tej chwili nie przypomnę sobie tej liczby, ale generalnie to mówimy o dziesiątkach miliardów złotych, więc być może w tym roku będzie podobnie. Znowu w grudniu budżet państwa wygeneruje wielki deficyt. W ostatnich latach działo się tak dlatego, że przenoszono część wydatków z kolejnego roku, jakby już wpisywano je księgowo w rok bieżący. Uzyskiwano w ten sposób wysoki deficyt w ostatnim miesiącu roku i robiono sobie taką zakładkę na kolejny rok. W tym roku mamy jeszcze inną sytuację, dlatego że ja chciałbym tutaj przypomnieć, że ustawa budżetowa na rok 2022 była napisana przy założeniu, że inflacja niewiele przekroczy 3%. Ile wynosi obecnie, to chyba wszyscy wiemy i nie trzeba o tym mówić. To powoduje taki oto efekt, że budżet korzysta z bardzo dużej premii inflacyjnej, to znaczy wpływy z podatków pośrednich, jak VAT, są większe, albo może inaczej to ujmę. one nie spadły tak, jak mogłyby spaść po uruchomieniu tarcz antyinflacyjnych, właśnie dlatego, że jest duże niedoszacowanie tych wpływów. W związku z tym, jak mnie pan pyta, czy wynik będzie na koniec roku lepszy niż w ustawie budżetowej, myślę, że będzie lepszy. Natomiast też zwracam uwagę, że w przyszłym roku już sytuacja się nie powtórzy. To znaczy budżet już nie będzie korzystał z premii inflacyjnej, bo zacznie jakby ponosić też koszty wysokiej inflacji, choćby waloryzując emerytury i renty, czy podnosząc płace w budżetówce, chociaż te planowane podwyżki, one nie doganiają inflacji nawet w połowie, no ale są większe niż tegoroczne. W związku z tym no ta sytuacja jest nie do powtórzenia, z czego rząd też sobie zdaje sprawę i stąd też ta komunikacja, która ma jakby zasugerować, że czekają nas jakieś oszczędności budżetowe. Natomiast czy w rzeczywistości one będą, to też tutaj można powiedzieć, zdania są podzielone.
To jeszcze zanim do całego zadłużenia przejdziemy i do tego, co poza budżetem, zastanawiam się, jak się te oficjalne podatki zachowują, bo żyjemy w takim momencie pewnego rozedrgania. Nie do końca wiadomo, czy już jest ta recesja, a być może jest, jak jest głęboka, czy tylko jest bardzo mocne, bardzo silne spowolnienie, tylko jeszcze inflacja. Jak się zachowują te główne podatki VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, od osób prawnych, cło? Czy tutaj możemy już zobaczyć, że coś się dzieje w realnej gospodarce, że pobór tych podatków nam pokazuje, że albo przechodzimy w miarę suchą stopą przez kryzys, albo on już się zameldował w niektórych działach polskiej gospodarki?
To znaczy na pytanie, czy jest recesja, odpowiedź jest dosyć prosta. Nie mamy jeszcze recesji, to widać w danych GUS. Było takie ryzyko, że wystąpi nam recesja techniczna, czyli dwa kwartały z rzędu będziemy mieli spadek PKB, ale nic takiego nie nastąpiło. Te dane za trzeci kwartał były nawet lepsze niż oczekiwano. Więc recesji w gospodarce jako takiej w tej chwili nie ma. Oczywiście ryzyko jest w przyszłym roku, bo tutaj nie wiemy, jak się te scenariusze gospodarcze ułożą. Natomiast jeśli chodzi o podatki, no to jest mniej więcej to, o czym mówiłem przed chwilą. Wpływy z VAT są mniej więcej na poziomie planu, a powinny być w przekroju całego roku około 30 miliardów złotych niższe. To znaczy w tym sensie, że no tyle kosztuje mniej więcej tarcza antyinflacyjna, która sprowadza się do zastosowania obniżonych stawek VAT na paliwa, na gaz, na energię elektryczną. Nie mamy efektu tego ubytku właśnie dlatego, że jest dużo wyższa inflacja. Mamy stosunkowo słabe...
A PIT i CIT, jak się zachowuje? Czy na przykład CIT tak, pokazywałby, że firmy się gorzej trzymają?
Tak, natomiast wpływy z CIT są całkiem niezłe. I to też jakby znajduje potwierdzenie w danych GUS, bo do tej pory z tych informacji o wynikach dużych i średnich przedsiębiorstw wiemy, że rentowność firm była całkiem niezła, przynajmniej do połowy roku. W trzecim kwartale to się już trochę pogorszyło, ale przez większą część roku firmy dosyć sprawnie przerzucały wysokie koszty związane z cenami energii i wzrostem innych cen materiałów wykorzystywanych do produkcji. Dosyć sprawnie przerzucały to na klienta końcowego i były w stanie utrzymać swoje marże, a nawet w niektórych branżach te marże wyraźnie się zwiększyły, jak choćby w górnictwie. Więc wpływy z CIT są niezłe, wpływy z CIT są trochę słabsze, no ale tutaj mamy też już od kilku miesięcy realny spadek wynagrodzeń, to znaczy pensje nie nadążają za wzrostem inflacji. No, o VAT już mówiłem, więc no tak się ten obraz wpływów podatkowych kształtuje. Po drugiej stronie mamy wydatki, gdzie tutaj nie ma jakiejś katastrofy, a to głównie dlatego, że wszystkie nowe wydatki, czy też znaczna ich część, z jakimi mamy do czynienia w tym roku, a które są związane z działaniami takimi osłonowymi, których celem jest jakby złagodzenie skutków wzrostu cen, większość tych wydatków idzie poza budżetem przez właśnie fundusz covidowy choćby. Więc stąd ten efekt, jakby efekt końcowy jest taki, że mamy 27 miliardów złotych nadwyżki, która pewnie zniknie po grudniu i w całym roku wykażemy jakiś deficyt, ale też na papierze katastrofy w budżecie raczej nie będzie. Natomiast jakby obraz całych finansów publicznych to już jest trochę inna historia. No i tutaj będziemy musieli poczekać pewnie gdzieś tak do marca, kwietnia, jak GUS przedstawi tak zwaną notyfikację fiskalną Komisji Europejskiej, Eurostatowi, i tam dowiemy się, jaki był deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli potocznie nazywany tym deficytem według reguł unijnych, bo tam już te wydatki funduszu covidowego i inne wydatki pozabudżetowe już są uwzględniane, więc tak to mniej więcej wygląda.
To jeszcze, panie redaktorze, o tą kwestię pożyczkową zapytam, bo skoro przynajmniej w raportowaniu co do tego zwykłego budżetu jest tak dobrze, to skąd kłopoty po pierwsze przed paru tygodni z wypuszczeniem polskich obligacji, no i skąd teraz informacje, że Polska się będzie zadłużać w walutach obcych w przyszłym roku?
Jeśli chodzi o zadłużanie w walutach obcych, to mnie ta informacja jakoś szczególnie, powiem szczerze, nie dziwi, dlatego że no my będziemy potrzebowali walut również z powodów takich makroekonomicznych. Zwracam uwagę, że od kilku miesięcy narasta nam deficyt na rachunku obrotów bieżących, czyli mówiąc tak bardzo w dużym uproszczeniu, to jest rachunek takich wzajemnych rozliczeń między Polską a zagranicą z tytułu różnych operacji, na przykład z tytułu handlu zagranicznego. I gdy ten deficyt się zaczyna zwiększać, no to oznacza to mniej więcej tyle, że narasta tak zwana nierównowaga zewnętrzna i potrzebujemy wówczas walut do finansowania tego deficytu. My jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że większość tego deficytu jakby finansujemy inwestycjami zagranicznymi, bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, no ale też będą potrzebne waluty z tytułu takiego finansowania portfelowego, czyli właśnie obligacje. Poza tym sytuacja jest też taka, że złoty jest jednak stosunkowo słaby. On się ostatnio co prawda umacnia od kilku tygodni, ale
no, magiczną barierę 4,50 za dolara udało się przebić, a to zajęło prawie tydzień.
No tak, ale to tylko dlatego, że dolar się osłabił w tej chwili, gdyż wszyscy obstawiają, że Fed no trochę jakby odpuści z podwyżkami stóp procentowych, gdyż widać już gdzieś tam na horyzoncie w gospodarce amerykańskiej początki procesu dezinflacji. No ale wracając do tego wątku, który zacząłem, no przy takim kursie złotego zadłużanie w walutach wydaje się racjonalne. Znaczy, jeśli zakładamy, że złoty będzie się kiedyś umacniał w przyszłości, to lepiej dzisiaj się zadłużyć po słabym kursie złotego i potem ten dług spłacić, gdy złoty się umocni. Więc to mnie akurat nie dziwi. Natomiast jeśli chodzi o potrzeby pożyczkowe, no to historia tutaj jest dosyć prosta. No, nawet jeśli wydatki nie idą przez budżet, tak gdzieś bokiem przez fundusze, to tak czy owak, no pieniądze nie wezmą się tutaj z powietrza, to znaczy że państwo musi je wyemitować, emitując dług. Czy to będzie dług Skarbu Państwa, bezpośrednio sprzedawany przez rząd w postaci obligacji na aukcjach, czy to będzie dług w postaci obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego z gwarancją Skarbu Państwa, to ma tak naprawdę drugorzędne znaczenie. No to są potrzeby pożyczkowe do sfinansowania i rynek jakby to dostrzega i stąd ten stres po stronie osób odpowiedzialnych za politykę gospodarczą, no bo też wszyscy pamiętają, co nie tak dawno wydarzyło się w Wielkiej Brytanii, gdzie ówczesny rząd ogłosił dosyć luźną politykę budżetową, czy też zamiar mocnego poluzowania polityki budżetowej i rynek bardzo szybko wystawił mu za to rachunek, więc skoro dało się zrobić coś takiego z brytyjskim funtem, no to tym bardziej da się pewnie to zrobić z polskim złotem i rząd jest tego w pełni świadom, stąd te wszystkie ostrożne wypowiedzi o oszczędnościach, z jakimi ostatnio mamy do czynienia.
I to jest też sygnał, kto czasami ma większą siłę, rynki czy rządy. Marek Kondzyński, redaktor naczelny portalu Czysta Gospodarka, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.